Witamy serdecznie, Monika Tarka.
Robert Kilen.
Rozpoczynamy wyjątkową podróż, podróż do Ziemi Świętej.
No będzie to podróż niezwykła, nie tylko dlatego, że Izrael to, jak państwo usłyszą, kraj różnorodny, podzielony pomiędzy wiele religii. Z jednej strony kraj zadumy, z drugiej strony kraj gwaru, kraj refleksji i spontaniczności.
Ale nie tylko dlatego to będzie wyjątkowa audycja. Symbolicznie podróż odbywamy w czasie najważniejszych świąt świata chrześcijańskiego. A poza tym jest jeszcze jeden element świadczący o wyjątkowym charakterze Wielkiej Nocy w Izraelu.
To wyjaśnił nam franciszkanin, dyrektor Centrum Informacji Chrześcijańskiej Tomasz Dubiel.
Święta w Jerozolimie są wyjątkowe, dlatego takie są dwa aspekty. Pierwsze, gdy dodaje się podczas liturgii, podczas modlitw i Ewangelii słowo tutaj, to słowo tutaj nadaje takiej wiarygodności, albo bym powiedział nawet czegoś więcej, prawdziwości tym wszystkim wydarzeniom, które tutaj miały miejsce i ogromnej głębi, jaka płynie właśnie z tego miejsca. Dlatego to słowo tutaj, no, jest jedyne to właśnie takie miejsce, gdzie możemy użyć to słowo tutaj, wszędzie, gdziekolwiek. Jak jest Droga Krzyżowa, mówimy pierwsza stacja, druga stacja, trzecia stacja. O tym mówi pierwsza stacja, tutaj Pan Jezus został wskazany. Druga stacja, tutaj Pan Jezus bierze krzyż. Na Golgocie, tutaj Pan Jezus zostaje przybity do krzyża. To słowo tutaj nadaje temu miejscu tą wyjątkowość.
Jak państwo słyszeli, jest to jedyne takie miejsce, więc chyba już nie ma żadnych wątpliwości, dlaczego gościmy dziś w Ziemi Świętej.
Jedyne takie miejsce. Jedyny taki czas. Radiowa Jedynka w Ziemi Świętej.
Swoją podróż zaczniemy od Tel Awiwu, miasta, w którym wylądowaliśmy, miasta iść europejskiego. Będąc w nim, naprawdę nie czuję się, że człowiek jest na Bliskim Wschodzie.
Potem przejedziemy do Jerozolimy, najbardziej różnorodnego, jeśli chodzi o religię, miasta świata.
Poza tym odwiedzimy Nazaret, w którym Jezus spędził młodzieńcze lata. Wybierzemy się do Betlejem, dzisiaj autonomii palestyńskiej.
Dowiemy się, co jada się w czasie świąt w Ziemi Świętej. No i czy mają żurek, jajka, pasztety. O Mazurku nie wspominając.
Będziemy także zanurzać się w rzece Jordan i kąpać w Morzu Martwym. Spotkamy Polaków żyjących na stałe w Jerozolimie i polskich duchownych z Bazyliki Grobu Bożego i Bazyliki Zwiastowania Maryi Panny.
Opowiemy o niezaprzeczalnej mocy minerałów z Morza Martwego i o tym, co kupują Polacy w Ziemi Świętej. No i tu mogą państwo się zdziwić, bo nie tylko pamiątki związane z chrześcijaństwem.
Zapraszamy w takim razie na program pełen emocji.
Na podróż pełną wrażeń, zapachów, świeżych przypraw, kawy, pomarańczy, wonnych olejków, kadzidła,
potu i łez, bo tak również pachnie Ziemia Święta.
Zaczynamy.
Znajdziesz mnie w
19 minut po godzinie 9. Jak zwykle, proszę Państwa, zamieściliśmy w trakcie trwania programu Jedyne Takie Miejsce na Facebooku Radiowej Jedynki film z Izraela. Można zobaczyć, jak tam jest. Zapraszamy do oglądania.
W Izraelu mówi się, że Jerozolima się modli, Haifa studiuje, a Tel Awiw się bawi.
No raczej stoi w korkach. Tak. Jak dojechaliśmy do Tel Awiwu, to taksówkarz powiedział, że zaczęli tam budować coś na kształt metra. Ja mówię specjalnie na kształt metra, bo tory kolejki będą częściowo wkopane pod ziemię, ale główna trasa będzie nad ziemią.
Czyli my jesteśmy lepsi, bo my już mamy metr.
Tak, mamy też korki. Zmęczeni staniem w korku postanowiliśmy wybrać się na spacer po Tel Awiwie, żeby przybliżyć Państwu to miasto.
Spacerujemy z dyrektorem Instytutu Polskiego w Izraelu, Krzysztofem Kopytko.
Ten budynek, który jest przed nami, to był pierwszy drapacz chmur na Bliskim Wschodzie, a wcześniej stało tu pierwsze drawiskie gimnazjum. Proponuję, żeby przejść teraz do dzielnicy na Becedek i zobaczycie, jak to miasto powstawało, jak to miasto się rodziło. Mhm. To były typowe osadnicze domki. Od czasu do czasu także zobaczycie architekturę, która zupełnie nie pasuje.
Czyli w jakim czasie to miasto powstawało tak naprawdę?
Dzielnica Neve Cedek powstała w latach 80. XIX wieku, ale to miasto bardzo się rozwinęło na początku XX wieku.
No z tego co widać nadal się rozwija, tak, dużo tak, się
tak,
buduje.
Tak, bardzo dużo się buduje.
Strasznie wieje, od morza.
Tak, są takie miejsca, gdzie strasznie rzeczywiście wieje od morza. Ale latem to jest bardzo przyjemne.
No tak. A niech pan powie o tym wietrze.
Że czasem też jakiś niezwykły wiatr się pojawia.
Czasami tak. Coraz częściej niestety pojawia się w Tel Awiwie Hamsin, czyli wiatr przynoszący ciepłe powietrze z Afryki, ale także pył. Pył i kurz i drobny piach, który zresztą trzeba bardzo, bardzo, bardzo pilnować tego, żeby zamykać wszystkie okna i drzwi.
Duża wilgotność.
No ale z drugiej strony mamy fantastyczne plaże. Niektórzy uważają, że Tel Awiw jest miastem z najlepszymi plażami na świecie. Z najlepszymi miejskimi plażami na świecie.
No, tutaj idziemy przez tą dzielnicę i cały czas idziemy, restauracje.
Tak, tak, tak. Izraelczycy bardzo lubią spędzać czas w restauracjach, bardzo często chodzą do restauracji, a Tel Awiw jest pod tym względem wyjątkowym miastem. W Tel Awiwie bardzo modne było kupowanie dachów. Ludzie kupowali dachy i budowali
domy.
Tak, tym, tak, budowali mieszkania, budowali jedno albo dwa piętra. Ja mieszkam w takim mieszkaniu, które zostało zbudowane na dachu. Jest to bardzo malownicza dzielnica, pełna zieleni i kwiatów. Zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, Tel Awiw jest chyba na 7. miejscu na świecie pod względem najbardziej zazielenionych miast.
No właśnie, czego to też zaskoczyło, końca, że on jest tak, bardzo zielony.
Tak, co widać właśnie wchodząc w takie małe
miejsce
uliczki.
Chyba na nowy dom. To ile takich kwadracik warty?
Nie mam pojęcia, ale ceny są naprawdę podobne. O, tak to wyglądało. 15 lat temu te domki były zrujnowane i można było kupić je za naprawdę niewielkie pieniądze, a w tej chwili to są miliony, grube miliony.
No właśnie, w Izraelu często dziwnym trafem rozmowa schodzi na pieniądze. Spacerując doszliśmy do siedziby Instytutu Polskiego, który mieści się w jednym z takich budynków właśnie za grube miliony.
No właśnie, jest w pięknym miejscu na reprezentacyjnej ulicy miasta Bulwarza Rothschilda na 22 piętrze nowoczesnego biurowca.
No i zachwycił nas widok z okien Instytutu, widok na całe miasto i na Morze Śródziemne.
A przy wejściu zaskoczył nas wydany po hebrajsku przewodnik po Polsce ze stroną tytułową umieszczoną z tyłu książki, nie na okładce.
No właśnie, powinni nazwać to stronę tyłu tutową chyba. No, strona tytułowa z tyłu, bowiem w Izraelu pisze się i czyta od prawej do lewej. A książki się czyta od końca do początku.
No, takich
jakby
różnic w porównaniu z Polską jest o wiele więcej. O nich też dzisiaj opowiemy, ale wróćmy do Instytutu Polskiego. Promuje on polską kulturę, polską kuchnię. Zachęca do zwiedzania naszego kraju.
No, podobno turyści z Izraela przyjeżdżają nawet do Polski na zakupy, bo w Polsce jest taniej.
Ale to nie wszystko. Coraz więcej osób uczy się języka polskiego. Trafiliśmy na taką lekcję prowadzoną przez panią Mirkę Ledowski.
W instytucie uczy się około 60 studentów. Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego te osoby uczą się języka polskiego?
Żeby jeździć do Polski i taniej kupować ciuchy.
Nie.
Przodkowie może pochodzą z Polski.
Część osób z tej grupy po prostu zakochała się w kimś z Polski. Część osób jest zafascynowana polską kulturą, jeździ do Polski, dlatego się chcą uczyć języka polskiego. Do kupowania ciuchów nie jest potrzebny język polski.
Ale tablica nam znikła, więc dlatego poszłam oglądać.
A gdzie wam znikła tablica? Nie jest tutaj może?
Podobno świetnie mówicie już po polsku.
A dlaczego państwo w ogóle zaczęli się uczyć języka? Pani dlaczego się zaczęła na przykład?
Ja przyjechałam tutaj do Izraela jako dziecko i jednak moja polszczyzna nie była taka dobra, bo jednak skończył, jak miałam 8 lat, to już więcej nie rozmawiałam. Znaczy rozmawiałam z rodzicami, ale jednak nie byłam już w szkole. I poczułam, że po latach, że chciałam jednak wrócić i uczyć świeżo, tak, więcej się nauczyć. Nie tylko język, też kulturę. I naprawdę mam wielką przyjemność być na tych lekcjach tutaj, bo to jest więcej niż sam język. To jest oczywiście kultura i uczymy się o pisarzach różnych i o śpiewakach i jest bardzo, bardzo przyjemnie. Przyjemna atmosfera. Ja się nazywam Ewa.
Nazywam się Sifi Wygoda.
Dlaczego zaczęłaś się uczyć języka polskiego? Bo uczysz się od podstaw, tak?
Tak. Studiowałam lingwistykę i interesowałam się słowiańskimi językami. Tak przez przypadek spotkałam polski, jeśli można tak powiedzieć, i zakochałam się.
W języku polskim czy w Polaku?
Nie, w języku polskim.
A co, rodzina pochodzi z Polski?
Tak, wszyscy moi dziadkowie byli z Polski. Wyjechałam do Polski na letni kurs i byłam tam po raz pierwszy 3 lata temu chyba. I czułam, że mam coś wspólnego z tym miejscem, że no, tyle.
Nazywam się Dany. Ojciec byli z Polski, ja już urodziłem się tutaj w kraju. I w domu mówiło się po polsku i chciałam polepszyć moje znanie polskiego.
A co jest najtrudniejsze w nauce języka polskiego?
Pisać i czytać.
A uczą się państwo w Szczebrzeszynie, Chrząszcz brzmi w Trzcinie?
Ucząc wolę pokazywać to, co zbliża, co jest łatwe, ale nie tylko łatwe, po prostu łatwy początek, a potem dalej idziemy w głąb języka. Ale na pewno nie Chrząszcz brzmi w Trzcinie, bo jak ja sama, która wyrosłam w Polsce, łamię sobie język, to proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby było.
Ja się nazywam Daniel i ja rozmawiałem w domu po polsku, ale nie umiałem czytać i pisać i przyszłem, żeby się nauczyć czytać i pisać.
A ile pan miał lat, kiedy tutaj przyjechał?
1,5 roku.
Oj, to rzeczywiście. To jeszcze nawet dziecko dopiero zaczyna, prawda, mówić.
Tak, ale z matką rozmawiałam po polsku, ona nie umiała rozmawiać po hebrajsku.
Ja urodziłam się w Polsce, w Łódź. Ja postanowiłam uczyć się po polsku. Ja nie mówiłam od 10 lat. Byłam od 10 lat, nie mówiłam po polsku. Ja też chcę mówić po polsku i pisać.
Znaczy tęsknią państwo trochę za językiem polskim chyba, tak? I chcą państwo do niego wracać.
Tak, to są moje korzenie.
Ale czy rozumie pani wszystko?
Ja rozumiem wszystko, ale mówić to jest ciężko dla mnie. To jest ciężko dla mnie mówić po polsku, ale ja rozumiem wszystko. Ja pisam i czytam. Ja nie czytałam, nie pisałam. Ja nie uczyłam w Polsce. I tu w instytucji ja uczyłam, ja piszę mi.
Czyli tutaj po raz pierwszy się pani uczy polskiego tak naprawdę.
Tak.
Jak słychać, polski to trudny język, a już za chwilę z Tel Awiwu przeniesiemy się do Jerozolimy.
Mirada va al cielo, rogamos por tu salvación. Oigo el silencio en tu grito, siento tu dolor. En el fondo de mi alma, cómo duele tu temor. Déjame llevarte esta copla en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por libertad. De enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir. ¿De qué manera vivir tu vida, tu libertad, de enamorarte y sentir tu libertad por el derecho a elegir? ¿De qué manera vivir tu vida? Tú eres la tierra en la cual crecen las raíces, cuando lloran las flores, el viento se detiene. No seas el río que fluye, sé tú las olas que se rompen en el muelle, la tormenta de la mar. Eres todas las las mujeres, madre, hija y hermana, en todo el universo, de toda raza y religión. No te quedes en silencio, no cierres los ojos, nunca dejes de soñar y luchar por tu libertad. De enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Libertad de enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida.
Radiowa Jedynka w Ziemi Świętej.
Jerozolima, tygiel religijny, różne wiary, różne kościoły.
Żeby to zrozumieć, trzeba przede wszystkim wiedzieć, że stąd wywodzi się nie tylko chrześcijaństwo, ale także judaizm i islam. Mm-hmm.
No nie podkreśla się tego, ale Jezus jest dla muzułmanina drugim najważniejszym prorokiem. I w Jerozolimie są więc i kościoły, i meczety.
W święta Wielkiej Nocy, które w tym roku wypadają w tym samym terminie dla nas i dla grekokatolików, najważniejszą świątynią jest oczywiście Bazylika Bożego Grobu, którą odwiedziliśmy wraz z przewodniczką po Izraelu Anną Szczepińską i księdzem Mirosławem Juchno.
Jesteśmy teraz przed wejściem do Bazyliki Agropańskiego. Jest to budynek z XI wieku, z czasów krzyżowców. Jak wejdziemy do środka, to doznacie może troszeczkę rozczarowania, ponieważ nie wygląda jak kościół. Tak? Nie tak jak nasz. Jest kilka kaplic.
Assalamu alaykum, ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan.
Pierwsze, co napotkamy, to jest kamień namaszczenia, czyli kamień, na którym położono ciało Chrystusa, kiedy zdjęto go z krzyża. Golgota jest po prawej. Zobaczcie jeszcze na tą kolumnę po lewej stronie przed wejściem. Jest to kolumna, która pękła, kiedy w XII wieku jeden z sułtanów zamknął bazylikę przed wiernymi w Wielką Sobotę Prawosławną, kiedy to następuje właśnie ta liturgia światła, czyli cud świętego ognia, to potocznie nazywamy. Ogień wtedy wyszedł sam do wiernych z bazyliki przez tą kolumnę właśnie po lewej stronie. Zwróćcie uwagę przede wszystkim na tą drabinę na górze. Z nią jest związana legenda status quo. No i legenda z tą drabiną jest związana taka, że Grek pożyczył drabinę od Ormianina, żeby umyć sobie okno, bo to jest część grecka. W tym momencie weszło status quo. Grek nie może dotknąć czegoś, co jest ormiańskie, a Ormianin nie może wejść na coś grecko. No więc
została.
Jak sobie spojrzycie tak do internetu, to najstarsza rycina, jaką znamy właśnie z przedstawieniem Bazyliki Grobu Pańskiego, jest XVII wiek i już ta drabina tam jest. Jest to porządek religijny, tak, który wszedł około XVII wieku. Pewien sułtan nie mógł sobie już poradzić z tym podziałem chrześcijaństwa, że każdy chciał tutaj rządzić w bazylice i ustanowił status quo, czyli podział, że twój kawałek podłogi jest tu, mój jest tu. To jest, należy do ciebie, to należy do mnie. O tej godzinie jest taka i taka procesja. Nie może trwać nawet minutę dłużej. Musi być dokładnie w tym samym czasie.
Gdy się umawiałem z wami, musiałem mówić waszym czasem, nie moim, nie? Żeby to zrozumieć. Według prawa status quo, które tutaj funkcjonuje, żeby nie wprowadzać zamieszania w naszą liturgię, że po zmianie czasu na przykład jedna wspólnota zabrakłoby im
jednej godziny.
Tak, żeby był pewien cały czas porządek, żeby nie było zamieszania pomiędzy wspólnotami. Jest jedna i ta sama godzina.
I nie zmieniacie czasu.
I nie zmieniamy czasu.
A macie specjalne zegarki pokazujące ten i ten czas?
Mam, na moim zegarku są dwie możliwości też. Wskazówkowy zegarek pokazuje czas Bożego Grobu, a ten cyferkowy zewnętrzny pokazuje czas zewnętrzny.
Tak opowiadał o czasie ojciec Zacheusz Drążek, przełożony klasztoru franciszkanów w Bazylice Grobu Bożego, więc jak słychać, wewnątrz bazyliki przenieśliśmy się w czasie. Mhm.
Trzeba jednak powiedzieć, że jakby ktoś liczył na zadumę, skupienie, modlitwę w Grobie Pańskim, no to się rozczaruje.
Co jest tutaj w środku?
To jest część kamienia, którym grób był zasunięty. Έφυγε, δεν την έκανε τη δουλειά ο ηλεκτρολόγος.
Θα πάμε τώρας του καπλίτσι γρόμπου πανσκεκό, ktoré znajduje się płyta nagrobna, na którym spoczywało ciało Chrystusa.
Czyli pod tą płytą jest 15 metrów w dół?
Pod tą, tak, tutaj prace renowacyjne zostały zakończone niedawno i odkryto, że 15 metrów w dół znajduje się skała, na której prawdopodobnie spoczywało ciało Chrystusa. Właśnie skała Grobu Bożego, można ją otworzyć i dotknąć ręką.
A tutaj ta szyba, prawda? Nowo widzę.
Tak, jest ta szyba włożona, gdzie widać tą skałę.
Wychodzimy, że wychodzimy.
Finish, please, finish. No time. Please, trafi kodem, madam. Hey, come out, please. No stop.
Ostrzy są. Go.
Quickly.
No, było to trochę tak...
Szybko, prawda?
Za szybko, no.
Tak,
no,
tutaj,
no.
Bo to jest też... Człowiek jest w szoku, bo w ogóle nie można się tutaj jest skupić. Tylko... W ogóle nie ma nawet chwili na to, żeby się zatrzymać.
Tak, będąc... Zaczął wrzeszczeć, bardzo.
O matko. Ale
grupą...
ja mam aż gęsią skórkę po prostu, bo...
Jest to niemożliwe, żeby się ktoś zatrzymał, no bo tak... No bo nie da rady, prawda? Tak chcesz wszystko opowiedzieć też ludziom,
nie, no
żeby było jak najlepiej.
Skupić
na chwilę,
nie?
Grecy zawiadują
oni
grobem
tym,
pańskim.
Oni tym zawiadują, Grecy.
I to tak ostro to... zawiadują, trzeba przyznać.
No dość tak.
Za szybko, zdecydowanie za szybko i tak naprawdę to jak człowiek się wcześniej nie skupi, nie przygotuje sobie jakiejś tam intencji czy modlitwy, to nie ma opcji, żeby tam ogarnąć to i zrobić. No myślę, że niesamowite jest to, że można tą ikonę otworzyć i dotknąć.
No, opanować taki tłum, myślę, że nie byłoby łatwo i ktoś musi to z energią jakoś robić, bo rzeczywiście tutaj ogromne tłumy są i to różnych, nie tylko chrześcijan, ale na zwykłych turystów, którzy po prostu chcą zobaczyć historyczne miejsce dla nich.
To pielgrzymi, polscy pielgrzymi, których spotkaliśmy w Bazylice Bożego Grobu, co było przed chwilą słychać. Spotkaliśmy się też, jak już wspominaliśmy, z gwardianem zakonu franciszkanów w Bazylice Grobu Bożego.
Ojciec Zacheusz zabrał nas do pomieszczeń niedostępnych dla turystów czy pielgrzymów.
Właśnie jesteśmy w naszej części kościoła katolickiego, w naszym klasztorze franciszkańskim. Tutaj w tym miejscu, gdzie możemy tylko dojść, bo zaraz już, jak widzicie, jest napis klauzura, gdzie nie ma wstępu. Ale jesteśmy właśnie dokładnie na schodach, które prowadziły kiedyś do kaplicy Najświętszego Sakramentu w czasach krzyżowców. A zatem to wszystko, co dzisiaj widzimy, te kolumny, część właśnie tych skał, tych kamieni, jest to z czasów krzyżowców. Dopiero później część górna jest dobudowana już w latach 50.
Tak widać, bo inne cegły są, prawda?
Tak, inne kamienie już są zbudowane, nasz klasztor. I co jest ciekawe, że bracia wcześniej, gdy nie było tego klasztoru jeszcze w latach 50., mieszkali na naszej galerii. Czyli dokładnie dookoła kopuły są taka przestrzeń tak zwanej galerii. Tam były nie tyle pokoje, co tylko łóżka poprzedzielone jakimiś zasłonami. I tam bracia przez setki lat mieszkali. Dlatego tak życie było na tyle trudne, że co roku właściwie zmieniała się cała ekipa tutaj braci. A zatem...
Macie łatwiej.
Troszeczkę mamy łatwiej, bo mamy swoje niewielkie też cele zakonne, tam 4x4 metry, z to toalet, tak praktycznie mówiąc. Toalety mamy te wszystkie na zewnątrz, także korzystamy z tych samych toalet. Mamy dwie po dwóch stronach. No i widzimy przed nami też okno, tam na górze nasz refektak, miejsce, gdzie spożywamy posiłki. I troszkę wyżej taka nasza salka rekreacyjna, nastrój divano, jak mówią Włosi, czyli miejsce, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać. Też poświętować razem z braćmi. Także taka malutka przestrzeń naszego klasztoru. A właściwie tutaj już po prawej stronie te okienko tutaj, to już przynależy do kościoła greckiego, greków ortodoksyjnych. Jeden z mnichów tutaj mieszka. To było kiedyś nasze, ale zostało mu one udostępnione, nie wiem, w latach 50. czy jakoś 60. Zamieszkał sobie w tym miejscu i tak zostało do dzisiaj. To kiedyś było nasze, ale nie wyrzucamy go stąd.
Ale tu czuć już obiad.
Tak, czuć obiad.
Zgadzacie, skoro tak naprawdę jesteście z różnych państw, różne narodowości, różne gusty kulinarne.
Przeważnie jest kuchnia taka arabska, bo nasza kucharka jest arabką, ale każdy z braci, jeżeli coś chce, to też zawsze może na wieczór coś przygotować. Ale wszyscy, nawet Koreańczyk, czy brat z Konga bardzo lubi bigos i biały barszcz, także są zakochani też w kuchni polskiej, bo im serwujemy to też niekiedy, jak jest taka możliwość. Ale teraz też na Wielkanoc już mamy zakiszone biały barszcz. Część tam, dwie butelki nam przywieźli też tego barszczu, ale też sami zakisiliśmy właśnie też barszcz biały na niedzielę, na sobotę. nie będziemy spożywać z dobrą kiełbasą polską, którą dostarczymy też od pielgrzymów, jakimiś tutaj tutejszymi jajkami. Nie ma jako takiej tutaj tradycji, ale nasza kucharka wie o tym, że tak świętujemy, dlatego ona też barwi takimi szczególnie sztucznymi, ale też zna tą metodę, jak nasze prababki farbowały z tymi
cebulą,
tak, z łupikami cebuli, także zna tą historię.
W kawiarni zwanej seria klęsk, gdzie się podaje łzy na słodko, siedzimy razem godzin pięć nad jedną kawą i szarlotką. W lokalu tym łykamy łzy o smaku poziomkowym. Nie trzeba wróżb, tę miłość już na zawsze mamy. Brudna rzeka, kiedy się znajdziesz na jej dnie, to spróbuj na mnie tam zaczekać. Nie pierwszy raz rozdziela nas znów życia. Brudna rzeka, kiedy się znajdziesz na jej dnie, to spróbuj na mnie tam zaczekać. Epoce zwanej seria klęsk, z tronem co czeka na wariata. W epoce AIDS i sztucznych serc, największych armii w dziejach świata. W epoce tej, po serii klęsk, sama chodzę po ulicach. Wiem, nadal masz zabawną twarz, a na niej cień księżyca. Nie pierwszy raz rozdziela nas znów życia brudna rzeka. Kiedy się znajdziesz na jej dnie, to spróbuj na mnie tam zaczekać. Nie pierwszy raz rozdziela nas znów życia brudna rzeka. Kiedy się znajdziesz na jej dnie, to spróbuj na mnie tam zaczekać.
Jedynka w Ziemi Świętej w Wielką Sobotę, jak już mówiliśmy Państwu, Jerozolima to bardzo różnorodny religijnie zakątek na ziemi.
No taka dygresja. Wieczernik na przykład, czyli miejsce ostatniej wieczerzy. Teraz jest synagogą. Wcześniej był meczetem. Żeby wyjaśnić te skomplikowane relacje, nasz ojciec święty Jan Paweł II w czasie swojej wizyty zostawił tam charakterystyczne drzewo oliwne z trzema gałęziami, mające symbolizować trzy religie, wyrastające ze wspólnego pnia, z wiary w jednego Boga, chrześcijaństwo, judaizm i islam. W Jerozolimie naprawdę niedaleko od jednej religii do drugiej i do trzeciej.
Wracamy teraz do Bazyliki Grobu Pańskiego. Tam też jest parę kościołów, w tym najstarszy kościół chrześcijański, czyli egipscy koptowie, ale klucze do bazyliki mają w swoich rękach muzułmanie.
Klucze do bazyliki oddano rodzinom muzułmańskim. Tak. Dwie rodziny muzułmańskie mają klucze do bazyliki, zamykają i otwierają tę bazylikę muzułmanie. Jest to cała
procedura
tak wchodzenia na drabinę, bo zamek jest na górze.
Muszą być obecni trzej przedstawiciele trzech wyznań, prawda?
Trzech wyznań,
prawosławni, tak. Jeden franciszkanin.
Oni są po drugiej stronie.
Od wewnątrz,
od
tak.
Wewnątrz?
Od Ormian.
Franciszkanin, Ormianin i Grek.
I Grek, tak, tak.
I później codziennie dwa razy się powtarza tak naprawdę przy otwarciu i przy zamknięciu, tak, ta uroczystość. Tak,
tylko, że przy otwarciu drabina jest wyjmowana z wewnątrz, na zewnątrz.
Kto ją łapie?
Ten Arab, muzułmanin. Tak, muzułmanin, który ma klucze do bazyliki. I otwiera, natomiast wieczorem muzułmanin przykłada ten drabinę na drugą stronę.
How many years your family have keys from?
Ile lat pana rodzina ma klucze do bazyliki?
Od 1187 roku i to przechodzi z ojca na syna. Ja otrzymałem klucze od mojego ojca, który zmarł w 1992 roku, a w przyszłości będzie dzierżyć je jeden z moich synów.
Więc musi pan mieć syna.
Mam trzech. Czy to honor dla pana trzymać te klucze? To nie honor dla mnie czy dla rodziny. To honor dla muzułmanów całego świata, bo to najświętsze miejsce na całym świecie. Holy
place in the world. Jak państwo słyszą, udało nam się porozmawiać z głową rodziny Al-Husseini, czyli strażnikiem klucza do Bazyliki Bożego Grobu.
No i pochwalmy się, że trzymaliśmy w dłoniach ten kilkusetletni klucz. Jak powiedział nam pan Al-Husseini, nie ma kopii. To jedyny na świecie klucz otwierający wrota Bazyliki Grobu Bożego. Można powiedzieć najważniejszy klucz na świecie.
Spacerujemy dalej ulicami Jerozolimy, przechodzimy do części żydowskiej, no i tam oczywiście najważniejszy element, ściana płaczu.
Nawet nie podejrzewacie państwo, jak trudno się tam dostać.
Wszystko tak, przesadzacie.
Musicie mieć pozwolenie od głównego tutaj ściany płaczu.
Na
co?
Na
co? Pozwolenie? Mamy zezwolenie?
Wszystko ok?
Ok. Trochę to trwało. Czyli pan specjalnie pisał to pismo, tak? Żeby tutaj...
Nie pan, tylko pani. Pani? Z karabinem na plecach.
No weszliśmy, tak. Mamy specjalne pozwolenie.
Kobieta z kobietą tylko, z jednej strony. Nie jesteś
ach,
kobietą.
Tak, bo my możemy wejść do jednej części jako kobiety, a nie do drugiej.
To jest mur oporowy, na którym stała świątynia, czyli mur zachodni. Żydzi wierzą, że w tej ścianie mieszka Bóg, czyli boska obecność Szechina. Dlatego się tutaj przychodzą modlić o wszystko. Też zadają prośby w postaci karteczek, tak, do Boga, do ściany płaczu. Te karteczki są później delikatnie wydłubywane patyczkiem, tak żeby nie zniszczyć ściany, i zakopywane na Górze Oliwnej. Mhm. Część prawa, mniejsza, to jest dla kobiet. Część lewa, ta większa, gdzie jest też synagoga dla mężczyzn. Panowie muszą mieć założoną jarmułkę lub przynajmniej przykrytą głowę jakąkolwiek czapką, a panie przynajmniej przykryte ramiona i kolana.
Czy ja mogę wypożyczyć taką jarmułkę, żeby tam
tą
wejść?
Tą jarmułkę można wziąć na zawsze.
Oczywiście przy tej ścianie, jak pamiętamy, też modlił się nasz papież, prawda? Jan
Paweł II. Oczywiście, też tutaj sadził kartkę i dlatego też się wstrzymywała papieża. Trochę Żydzi obrazili, bo ta kartka została pokazana publicznie, jakie tam były życzenia. A nie wolno tego robić. To jest życzenie do Boga, nasze indywidualne.
Kiedy podchodzi się pod ścianę płaczu, no zwykły kamień, prawda? Widzimy ich jako... ichniejszych tutaj, no ich rozumiemy, to jest ich wiara, to jest ich święte miejsce, natomiast ja podeszłam do tego bardzo sceptycznie, no podejdźmy, bo to takie charakterystyczne miejsce, ale ta ściana jest strasznie ciepła, ona ma takie wrażenie, jakby energia w niej jakaś była, no miejsce jest zjawiskowe i no zachęciłabym każdego, naprawdę, i tego, który ma i mało wiary, i tego, który chciałby być bliżej Boga, bo są tutaj takie czarodziejskie miejsca.
Zasada jest taka dla wszystkich płci, że odchodzimy od ściany tyłem, żeby się nie odwrócić tyłkiem, że tak powiem, do ściany, ponieważ tam mieszka Bóg. Te bloki kamienne, duże bloki, to jest styl budownictwa Heroda. On budował wszystko właśnie w ten sposób.
Bardzo tu jest gorąco.
Gorąco, tak, jest
na słońcu. Chyba jedno z gorętszych miejsc tutaj.
No bo kobiety niestety nie mają synagogi, w której się mogą schronić, tak jak mężczyźni, czy w zimie jak pada, albo jest zimno, to tam jest ogrzewanie, to mogą sobie posiedzieć. Kobiety biedne muszą tutaj mknąć, marznąć, a latem się niestety palić pod słońcu. Dzisiaj jest czwartek i są bar mitzwy, ponieważ poniedziałki, czwartki można przeczytać publicznie fragment z Tory. Chłopiec podczas bar mitzwy czyta po raz pierwszy w życiu fragment, publicznie fragment z Tory.
Czyli zobaczymy tego młodzieńca, który wkracza w wiek dorosły.
13-letni chłopiec idzie pod chupą, czyli takim baldachimem. Dzisiaj jest nazywany hatanem, czyli nowożeńcem, jest poślubiony Bogu. Jest to najważniejszy dzień w życiu chłopca, ważniejszy niż ślub. Oni tą procesją teraz przejdą pod ścianę płaczu, tam się odbędzie cała ceremonia. Ścianą płaczu jest to taki prestiż, powiedzmy właśnie bar mitzwę. Tam przyjeżdżają ze stanu.
13-letni to jest w tym garniturku, tak jak u nas do komunii idzie, tak?
To wszystko, co widzieliśmy, mogą Państwo też zobaczyć na filmie, który umieściliśmy na Facebooku Radiowej Jedynki. Zapraszamy do oglądania.
A po godzinie 10 będziemy w Jerychu, czyli w najstarszym mieście świata. Będziemy również, może się nie kąpać, ale zanurzymy się w Morzu Martwym. Coś dla pań o właściwościach soli i błota z Morza Martwego. Robią z tych rzeczy niesamowite kosmetyki.
No, a poza tym będziemy także w miejscu chrztu Jezusa w Jordanii. Zapraszamy na wyjątkowe, jedyne takie miejsce z Ziemi Świętej, także po 10.
Nadzieja to plan, on ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie za twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Bo to jest czas. On zmienić ma nas. Czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił. Na nic nie było za późno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być.
Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce.
Rozpoczynamy kolejną godzinę naszej podróży po Ziemi Świętej.
Zapraszamy, Monika Tarka
i Robert Kilan. Będziemy w Jerychu. Monika nawet będzie próbowała grać na trąbie jerychońskiej.
I zanurzymy się w Morzu Martwym. Już teraz zapraszamy, 9 minut po 10.
Ay, me smutka ty, co sofrimento. Cheio de mágoa, morte crê tão cedo na felicidade. Gente tá afogada na solidão,
mas na embarcação que tá leva-nos vida. Um bom timoné, nota de seja pagueado na temporada, nota reabela para não caperte na profundeza de uma amargura. Terra longe
vista e um doce promessa. Mas que das fazer indiferença? Sonho nascer na porta de ilusão. Vim para longe passei uma solução. Mas na rota certa de nosso destino,
não está por esperança. Num brisa mansa e constante,
pinte vela, nos existência e na paz leva sinos não. Um horizonte de luz e bonança. Pinte vela, nos existência e na paz leva-se-nos não. Um horizonte de luz e bonança.
Jedyne takie miejsce. Jedyny taki czas. Radiowa Jedynka w Ziemi Świętej.
Wchodzimy teraz na Górę Oliwną w poszukiwaniu polskich akcentów. W bazylice przy ogrodach Getsemani jest mozaika ufundowana przez polskich żołnierzy stacjonujących w Palestynie w czasie II wojny światowej.
Nieco wyżej w kościele Paternoster, w którym można znaleźć modlitwę Ojcze Nasz w wielu językach świata, są aż 3 tablice ufundowane przez Polaków z modlitwą pisaną Braillem, po kaszubsku i po staropolsku. Paternoster oglądamy spacerując z przewodniczką Polką na Bliskim Wschodzie, Anną Szczypińską.
Podczas prac archeologicznych odkryto tutaj tablicę z językiem hebrajskim i aramejskim tekstu Ojcze Nasz. To jest miejsce, gdzie Chrystus nauczał tej modlitwy swoich uczniów. Tu wejdziemy sobie do groty, zwanej spelunka zresztą, ponieważ po grecku spelunka oznacza grotę. Grota, tak, grota, spelunka. Tam jest napisane nawet, że wchodzimy do spelunki na Górze Oliwnej.
W grocie dlatego, że było chłodniej.
W tamtych czasach wszystko w grotach wszystko się odbywało. Spano w grotach, mieszkano w grotach. Jak ktoś był biedny, to otrzymał trzodę w grocie i z nią razem mieszkał. Tutaj jest zwyczaj, że jak grupa wchodzi do groty, to odmawia modlitwę Ojcze Nasz w swoim własnym języku.
Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje.
To było miejsce na Górze Oliwnej, gdzie Chrystus z apostołami raczej chętnie przychodził, dlatego że było tutaj cicho, był tutaj spokój. I powiedzmy po takim całym dniu spędzonym gdzieś tam na wzgórzu świątynnym, przy trochę takim harmiderze i hałasie, tutaj można było odpocząć, tutaj można było zregenerować swoje siły.
Jesteśmy przy polskiej tablicy z tekstem Ojcze Nasz. Jest to jedna ze starszych tablic, mimo że taka na taką nie wygląda, zaraz powiem dlaczego. Jest to tablica ufundowana przez armię Andersa w 1946 roku. Kiedy armia Andersa przechodziła przez ten kraj, dosyć sporo tutaj ufundowała. Tablica została odnowiona w 2010. Czy pamiętacie, jaka tragedia spotkała Polskę w 2010 roku? Tragedia w Smoleńsku. Dwa dni po tej tragedii odpadły 3 kafelki z Baw Odezłego Amen. Byłam tutaj osobiście tego dnia, kiedy one odpadły. Była rzeczywiście tego roku dosyć ostra zima. Padało, wiało. No i wszyscy się dopatrują tego, że po prostu warunki atmosferyczne tą tablicę zniszczyły. Polacy mają inną wersję.
Podróżując po Ziemi Świętej byliśmy też ciekawi właśnie Polaków, którzy mieszkają w Ziemi Świętej.
Rozmawialiśmy z 4 Polakami franciszkanami, którzy służą przy Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie. Dowiedzieliśmy się, że 4 domy polskie prowadzi 15 sióstr elżbietanek.
Spotkaliśmy się też z polskim duchownym w Nazarecie.
Oprowadzała nas mieszkająca w Izraelu od kilku lat jedyna Polka przewodniczka.
Ale nie spodziewaliśmy się spotkać Polki w Palestynie, pod Betlejem. Okazało się, że sklep z pamiątkami na polu pasterzy prowadzi od lat pani Ewa Rymszały, która opowiedziała nam swoją historię.
Dzień dobry.
Wczoraj przyjechał z grupą Romuald Lipko. Kardynał Dziewisz był 2 tygodnie temu.
Czyli wszyscy Polacy, którzy są w Betlejem, przyjeżdżają w Palestynie, do pani przyjeżdżają.
No tak się staramy. Jeśli chodzi o Polki, to jesteśmy 2 w Betlejem. Ja już jestem od 29 lat. Mój mąż jest chrześcijaninem z Betlejem. Ja jestem takim przypadkiem emigracji miłosnej. Przyjechał na studia do Polski.
Sekundkę, dobrze?
Dobrze, tak, dobrze. Halo? Przyjdziesz?
Mąż.
Mówi po polsku pewnie.
Tak, tak.
Czuła go pani.
No, 13 lat był w Polsce.
Jak się żyje w ogóle tutaj w Palestynie? Bo słyszałem, że nie ma wodociągów i wodę macie z beczkowodzów, tak?
Woda jest wyłączana co 10 dni, co 2 tygodnie. I tak jak zauważyliście państwo, my na dachach domów mamy takie zbiorniki. To są zbiorniki na wodę. I tą wodą trzeba tak gospodarować, żeby na ten okres, zanim oni z powrotem tą wodę włączą, żeby tej wody wystarczyło. Problemem ogromnym jest tutaj zamknięcie nas. Jerozolima oddalona jest od Betlejem około 7 kilometrów, ale nasze dzieci nie znają Jerozolimy. Chrześcijanie dostają takie pozwolenie na przejście na drugą stronę muru 2 razy w roku. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkiej Nocy. I to tylko wtedy, kiedy dobrze się sprawy, że tak powiem, nagroda za dobre sprawowanie.
A jak jest z jedzeniem? Przestawiła się pani na inne jedzenie, przyjeżdżając
jeśli
tutaj?
Jeśli chodzi o kuchnię, to wydaje mi się, że ta kuchnia jest o wiele zdrowsza nawet od tej polskiej, bo tu jest ogromne bogactwo warzyw, owoców i warzywa i owoce, które tutaj rosną, one nie są zrywane, jeszcze niedojrzałe. No one są zrywane wtedy, kiedy już na słońcu się soczyste.
Smaczne. Czyli ale nie brakuje pani schabowego?
Z kapustą.
A ja jem schabowy z kapustą.
Tak?
Jest i schabowy, jest i boczek, i różne tam bekony, wszystko jest. Są pewne to, mój mąż.
Dzień dobry. Co pan urzekło w Polce?
Dlaczego pan się zakochał?
No to siła wyższa.
Zszedł z kolegami i się zapytał, która godzina. I już.
Od tego zaczęło.
To tak się, taki był podryw? Która godzina?
Tak.
Najlepiej na pytanie, która godzina
no
podrywa się.
Wszędzie. No,
bardzo często polskim turystom mówię, że tak jak obowiązkiem każdego muzułmanina jest przynajmniej raz w życiu odbycie pielgrzymki do Mekki, niech będzie obowiązkiem chrześcijanina przynajmniej raz w życiu tutaj odbycie pielgrzymki do Ziemi Świętej, bo dziś to nie jest aż tak trudna sprawa, prawda?
Wędruję od stóp, z ziemi od stóp do głów, z lasów i dolin, z plotów przecudnych, przez które zerka Bóg. Formy, a w każdej z nich treść, w każdym okruchu sens. Cały świat mówi, tylko posłuchaj, drzewo i chrząszcz i deszcz. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie. Kiedy zło krąży jak kruk, sięgam do jasnych słów. Ciepło przedziera się strumykami, pęka najgrubszy lód.
ziemi do nieba się pnie. Życie, co wszystko wie. Wielka obfitość niewidzialnego w widzianiu dostrzeż je. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie
dwie minuty po godzinie 10. Trzeciego dnia naszej podróży po Izraelu dotarliśmy do Jerycha. Miasta, które bez żadnych wątpliwości możemy nazwać jedynym takim miejscem na świecie, bo najstarszym.
Jesteśmy w Jerychu, w najstarszym mieście na świecie i najniżej położonym mieście na świecie. Jesteśmy na minus 276. Jesteśmy w tej chwili na...
276 metrów pod poziomem morza.
Czyli jesteśmy w depresji teraz.
W depresji, tak.
Ale jakoś nie czuję się depresyjnie.
My z niej niedługo wyjdziemy. To, co widzimy naprzeciwko nas, to jest Tel el Sultan. Tel to jest wzgórze archeologiczne. Jakbyśmy go przecięli tak jak torcik, to na samym dole byśmy znaleźli najstarsze cywilizacje, na górze najmłodsze. W tym Telu znaleziono 23 cywilizacje. Z tego najniżej jest to miasto sprzed 11 tysięcy lat. Najstarsze miasto na świecie. Tam też na dole wypływa po raz pierwszy źródło sułtana, które jest w tym bunkrze tam z czerwoną dachówką. Źródło sułtana, zwane inaczej źródłem Elizeusza, jest to źródło wody słodkiej, które zasila wodę całe to miasto.
To jedno źródło.
I dzięki
bardzo
temu
pilnowane, prawda?
Przez dwóch strażników tam w środku. Dlatego też to miasto żyje, dlatego mamy tutaj oazę na pustyni, tak? Bo jesteśmy na środku pustyni.
Tak, bo dookoła rzeczywiście pustynia, to widać.
Tutaj najlepsze owoce, najlepsze warzywa, wszędzie są uprawy, jak widzicie. Mhm. Ta góra, która ma 350 metrów nad poziomem morza, to jest góra kuszenia. W połowie jej wysokości widzimy taką czarną plamę, to jest górna stacja kolejki linowej. Można tam sobie kolejką gondolową dojechać. I po lewej stronie jest klasztor kuszenia, taki biała budowla, to jest klasztor kuszenia, który został przyczepiony do skały. I w środku jest grota, w której Chrystus przebywał przez 40 dni na pustyni podczas postu. I jest też kamień, na którym stał podczas kuszenia szatana.
Mhm. Tutaj przed sobą mamy mury Jerycha właśnie?
Tak, to są te słynne mury Jerycha, które runęły, kiedy trąby jerychońskie grały. Mhm. Trąby jerychońskie, czyli rogi baranie, zwane dzisiaj szofarami. Legenda mówi o tym, że kiedy kapłani przybyli tutaj, znaczy kapłani, naród Izraela, jak przybył z niewoli egipskiej, przekroczyli Jordan, który mamy po prawej stronie, ta zielona nitka to jest Dolina Jordanu. I z Arką Przymierza kapłani okrążali miasto dookoła, właśnie grając na tych szofarach, czyli rogach baranich, zwanych trąbami jerychońskimi. Siódmego dnia okrążyli 7 razy i pod wpływem dźwięku tych trąb mury same runęły.
A tutaj, jak wjeżdżaliśmy, to był napis, że Jerycho to jest City of the Moon, czyli miasto księżyca. Skąd taka nazwa?
Jesteśmy na pustyni. Na pustyni księżyc i gwiazdy świecą mocniej, więc jest to właśnie
znaczy
miasto.
Są bardziej widoczne,
bardziej
tak?
Widoczne, tak. Ten księżyc jest większy, wydaje się przynajmniej większy. Jak jest w Nowiu, to jest do góry nogami. Tak. Tak, wygląda tak, jakby mały książę na nim siedział i machał nóżkami. No i największym komplementem w Jerycho dla kobiety to jest, jak powiedzą ci, że wyglądasz jak księżyc.
Naprawdę? I usłyszałaś kiedyś coś takiego?
Usłyszałam, jak usłyszałam za pierwszym razem, to nie wiedziałam, co, właśnie, jak mam to odebrać.
Trzeba wiedzieć, co to znaczy, żeby nie dać w twarz, nie?
Dokładnie.
Właśnie, bo to może, że jest coś tak okrąglutka jak księżyc, może znaczy.
Jerycho z pewnością kojarzy się z trąbami jerychońskimi, na których Monika nawet spróbowała zagrać.
Tutaj macie róg barani, czyli szofar. No jest trąba jerychońska. Spróbuj. Trzeba mieć niezłe płuca. Jak nic.
trzeba składać usta tak.
Jak? Tak. To, tak jak do trąbki.
Tak.
Nie. A może pan spróbuje?
Nie.
A ty hola lasów, tak? A ty hola lasów, tak?
Nie. Pani, pani umie grać?
Nie, nie, nie.
Nie?
Please.
Please, for the radio. Please.
Why?
I don't want to.
A, nie chcę. Okej. Okay.
Good reason, huh?
Znaczy się nie umie.
Jak słychać, no nie udało się. Mimo mocnych płuc moja żona nie dała rady zburzyć murów Jerycha.
Ale od tego dęcia w baranie rogi zgłodnieliśmy.
No właśnie. Wstąpiliśmy za nią, naszą przewodniczką, do restauracji o znamiennej nazwie Temptation, czyli kuszenie.
Kusili nas tam bardzo aromatycznymi potrawami i nie ma co ukrywać, daliśmy się skusić.
To jest menadżer restauracji, Walid.
I to będzie obiad arabski?
Arabski beduina.
Beduiński, tak. Zelu beduiński. Beduiński
obiad.
I zaczynamy od przystawek.
Zaczynamy od przystawek. Zawsze tutaj się je w ten sposób, że najpierw się je sałatki, dopiero potem mięso, a na koniec kawę. Nie podają kawy do obiadu czy przed obiadem, bo albo się je, albo pije kawę. Kawa jest na deser.
Co to są za przystawki?
Taki dla numajesz.
To znamy. To jest hummus.
Hummus.
Ze trina, ze gezer, limon makol, ze
z cytryną.
Tak.
A to?
Trina, czyli to jest pasta sezamowa.
Pasta sezamowa. Cebula z?
Bacal, melach, makol.
Cebula z solą, z pieprzem i z pomidorem.
Z turkish salad.
To jest sałatka turecka tak zwana. Przynieśli nam sałatkę izraelską. Tamta była turecka, to jest izraelska. Izraelska sałatka to jest drobna...
Pomidor z pietruszką.
Tak, pomidor, ogórek czasami jeszcze do tego jest. Pietruszka i cytryna. Cytryna powinna być pokrojona bez obierania, czyli ze skórką. Tak jest najzdrowiej.
Teraz mięso jechało na nasz stół. Widzę, że kilka rodzajów, prawda, jest podawane.
Tak, tutaj mamy nogi baranie.
Nogi baranie.
Łódko baranie, można powiedzieć. Udono. Tutaj jest kurczak zwany pargit, czyli to jest taki malutki kurczaczek, więc mięso jest bardzo delikatne. Zresztą baran tutaj też jest zabijany jako dziecko, dlatego też jest delikatne i kruche mięso.
To jest wszystko przyrządzane na takich kijach, tak jak...
Szaszłyk. To jest szaszłyk na grillu.
Czyli to grillowane mięso to jest powszechne tutaj, tak?
Tak. Najbardziej popularne.
A na deser daktyle widzę.
Na deser są daktyle, falafel jeszcze jest przed deserem.
Falafel. Dziękujemy. No i jak jest... smacznego?
Po hebrajsku czy po arabsku?
Po hebrajsku.
Po hebrajsku jest beteawon, a po arabsku sachten.
No to beteawon i sachten życzymy, jeśli akurat państwo jedzą drugie śniadanie.
Albo jak ktoś wrócił ze święconką.
It won't do to dream of caramel. Think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. Forgive of myself. think of cinnamon and long for you.
Radiowa jedynka w Ziemi Świętej.
W Palestynie jechaliśmy z Jerycha nad Morze Martwe drogą numer 90.
No przy okazji taka ciekawostka, że to najniżej na świecie położona autostrada. Biegnie tak. 393 metry poniżej poziomu morza. Więc ludzie mający problemy z ciśnieniem bądź sercem muszą tam uważać. Taka dygresja. Jerozolima położona jest powyżej 800 metrów nad poziomem morza. Morze Martwe to depresja. 400 metrów pod poziomem morza, więc różnica w ciągu godziny jazdy, jaką się pokonuje, to aż 1200 metrów.
No i właśnie otóż jadąc tą drogą nad Morze Martwe zobaczyliśmy po drodze drogowskaz z napisem miejsce chrztu, a ponieważ chodzi o fragment rzeki Jordan, gdzie Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, no to musieliśmy tam zjechać, żeby to miejsce zobaczyć.
Tak, to też podobno miejsce, gdzie Izraelici suchą nogą przeszli przez Jordan w ich drodze do Ziemi Obiecanej.
No i tak się złożyło, że byliśmy tam w rocznicę tego wydarzenia i natrafiliśmy na specjalną uroczystość z tej okazji.
No ale zanim dojechaliśmy drogą numer 90 nad rzekę, musieliśmy przejechać przez pole minowe.
Wjeżdżamy teraz do Kasara El Yahud, czyli do Zamku Żyda, do miejsca, które leży na granicy z Jordanią. To jest taki pas przygraniczny kontrolowany przez wojsko izraelskie. Została ta część otworzona jakieś 5 lat temu dla pielgrzymów, ponieważ wcześniej tutaj nie można było wjechać. To wszystko jest zaminowane do dzisiaj. Prace odminowawcze tutaj trwają.
Jedziemy jedyną drogą bez min?
Jedziemy jedyną drogą bez min, nie możemy skręcić nigdzie.
Trzymaj ręce na kierownicy.
Okej. I dojedziemy tędy nad Jordan do miejsca, prawdziwego miejsca, tak nazywamy to miejsce, chrztu Chrystusa. I dobrze, teraz musimy się zameldować, że wjeżdżamy, kto wjeżdża, bo wjeżdżamy na pas przygraniczny. Tala, kolanim.
Nie chciało nawet tu się wyjść, żeby nas sprawdzić.
Tylko, tak, tylko pytają się, kto wjeżdża, ile osób. Te miejsca, które już są z nowym płotkiem, to już są odminowane, natomiast co jakiś czas będziecie widzieć tutaj takie tabliczki żółte z czerwonym trójkącikiem, uwaga, miny.
A to bunkry, prawda?
To są wszystko bunkry, za chwilę zobaczymy klasztor, który został opuszczony w czasie wojny. To już jest ostatni odcinek Jordanu. Jordan jest taką krętą rzeką, jakbyśmy tak zmierzyli sobie nitką, to miałoby około 300 kilometrów.
Ale taki wąski, prawda? Znaczy
bardzo, bardzo wąski, czym dalej do ujścia, czyli do Morza Martwego, już 5 kilometrów dalej, tym jest bardziej mętny i bardziej wąski.
Taki błotnisty.
Są tu jakieś prysznice, żeby się umyć?
Tak, są, jest przebieralnia też. Tutaj zwróćcie uwagę, że woda płynie w drugą stronę również, bo tutaj jest tak zwana cofka. Ryby uciekają z Morza Martwego, nie wpływają do środka. A po drugiej stronie już widzimy pielgrzymów ze strony jordańskiej.
I to jest miejsce chrztu Chrystusa, tak?
Tak, po drugiej już stronie w Jordanii, tam wtedy zakręcał Jordan, tam była wysepka, na której stał Jan Chrzciciel i chrzcił.
Czyli po drugiej stronie jest już Jordania.
To już jest Jordania.
Aha, czyli to jest straż graniczna, ci z karabinami.
Każdy, kto tu przychodzi, zanurza się po prostu, tak?
Przynajmniej stopy wypadało.
Przynajmniej stopy. Zanurzmy.
Konieczności szary wierzących, niewierzących, wszystkich nas połączy ból. Niezasłużony. Wierzących, niewierzących, wszystkich nas połączy ból. Niezasłużony. Pan Jezus niewierzący.
Za 22 minuty, 11.
Będąc w Ziemi Świętej, koniecznie trzeba pojechać nad Morze Martwe. Zwłaszcza, że od Jerozolimy to bardzo blisko. I choć ta część morza należy do Palestyny, to wjazd dla turystów nie stanowi żadnego problemu. Legendy mówią, że to morze diabelskie, a na jego dnie znajdują się ruiny Sodomy i Gomory.
To jednocześnie najbardziej słony zbiornik na świecie, a jego plaża to najniżej położony ląd na Ziemi. Z racji dużej depresji jest tam największe na świecie ciśnienie atmosferyczne i nie można się opalić, bo dociera tam najmniej promieniowania ultrafioletowego.
Ale są i plusy, są i plusy. Organizm w tym miejscu szybciej się regeneruje, bo powietrze zawiera 10% więcej tlenu i mikroelementów. A nad Morze Martwe zabrała nas przewodniczka, Polka na Bliskim Wschodzie, Anna Szczypińska.
Wchodzimy teraz na plażę Neve Midbar, na północnym krańcu Morza Martwego. Morze Martwe jest podzielone na dwa jeziora. Jezioro północne, głębokie, to, gdzie się znajdujemy, które ma około 400 metrów głębokości. Jak ktoś zanurkuje, to już go nie znajdę. Na południu jest mniejsze jezioro i płytsze, które ma około 40 metrów głębokości.
Trzeba spełnić pewne warunki, żeby się kąpać w Morzu Martwym.
Oczywiście, przede wszystkim trzeba być zdrowym. Wbrew pozorom, nie można mieć chorego serca na przykład, no może zaszkodzić, ale przyjeżdżają tutaj ludzie przede wszystkim z chorobami skóry, no i odmłodzić się. Kleopatra tutaj lubiała sobie przysiadywać. Trzeba zdjąć biżuterię, biżuteria czarnieje, zegarki wodoodporne się zapychają i no nie jest to morze do pływania, to jest morze do pławienia się, czyli nie można zanurkować, nie można sobie tylko usiąść. Położyć się na plecach ewentualnie. Na brzuchu, jak człowiek się położy, to trzeba pamiętać o tym, że głowa waży około 5 kg, idzie w dół i można się nieźle zachłysnąć, a zachłyśnięcie może być nawet niebezpieczne.
I trzeba uważać na oczy, prawda, żeby...
Tak,
trzeba płukać.
Nie jest przyjemne. No i trzeba pamiętać też o tym, żeby nie trzeć tych oczu, ponieważ ręce są też w tej soli. Można sobie tutaj zafundować na plaży takie spa. Tutaj wydobywają błoto z Morza Martwego. Ponieważ dnem Morza Martwego jest błoto lecznicze, które ma 49 minerałów. I tutaj jest taka służba, która wydobywa po prostu to błoto i za darmo
o,
można
jeden
się...
jeden tam jest, taki tak, cały pomazany tym błotem.
Można się nim obłożyć. Robić to w ten sposób, że najpierw trzeba się zanurzyć w wodzie, żeby ciało było nawilżone. Następnie obkładamy się tym błotem. Robimy sobie zdjęcie na murzynkach, wysychamy na słońcu i wchodzimy z powrotem do wody.
Jakie jest zasolenie tego morza?
Około 30%.
Czyli jakby w szklance to 1/3 soli, a 2/3 wody.
Ta woda jest tłusta, tak? Jak się do niej wejdzie, to jest tłusta jak zupa. Szczerze mówiąc, taka niezbyt przyjemna w dotyku, ale za to później ciało jest fajne, takie gładkie, przyjemne. Mhm. Chociaż nie pachnie ładnie.
To jest najniżej na świecie położone morze?
To jest najniżej położone, w ogóle to największa depresja na świecie. W tej chwili liczą minus 417 do minus 420.
To jesteśmy w głębokiej dziurze teraz.
Głębokiej depresji, dokładnie. Jesteśmy w głębokiej depresji na najniżej położonej plaży na świecie.
To co, zostawiamy klapki na brzegu.
Wchodzimy do Morza Martwego. Oj.
Jak woda?
Cieplutko.
Cieplutko. Trochę wody wpadło mi do ust w czasie kąpieli i to takie uczucie, jakby połykało się jakąś żrącą substancję.
Morze utrzymuje człowieka na powierzchni, to tak jakby leżało się na wodzie na takim niewidzialnym pontonie, nie ma fal. Choć nazywane jest to morzem, wygląda raczej jak jezioro i Morze Martwe jest jeziorem.
Jeszcze jedna ciekawostka, o której powiedział nam później jeden z mieszkańców Jerozolimy. Kiedy w Jerozolimie w grudniu czy w styczniu jest zimno, około 2-4 stopni Celsjusza, można zapakować kostiumy kąpielowe i po przejechaniu 30 km nad Morze Martwe, bo taka mniej więcej odległość dzieli te miejsca, znajdziemy się tam, gdzie jest 25 stopni i ciepła woda.
No to tak jak państwo słyszą, jedyne takie miejsce. Morze Martwe jest jeszcze wyjątkowe z powodu, który szczególnie interesuje kobiety. Kosmetyki.
O kosmetykach rozmawialiśmy z panią Ewą Ryszmałem.
No to Morze Martwe jest bardzo eksploatowane. Ja pamiętam, jak przyjechałam tutaj pierwszy raz, dokąd sięgało Morze Martwe, dokąd sięga dzisiaj. To jest wprost nie do uwierzenia.
Czy wysycha?
Nie wysycha, ono jest eksploatowane. Ach, tak. Właśnie ze względu na między innymi kosmetyki.
Na co one działają?
Na przykład w przypadku tej gliny działanie na artretyzm, na reumatyzm. Morze Martwe jest, właściwie to jest taka cała tablica Mendelejewa. Tam wszystko jest. Morze Martwe jest też nazywane morzem cuchnącym. No bo ta glina takiego zbyt przyjemnego zapachu ona nie ma. Położy
się
tą glinę.
Pięknym trzeba cierpieć.
Trzeba cierpieć, zdecydowanie. Zobaczycie państwo, jak skóra reaguje na tą glinę. Bo zaraz jak się posmaruje gliną i potem jak spłucze letnią wodę, skóra jest taka elastyczna. A jakieś... To jest takie ciekawostko. Ciekawostka. To już nie jest kosmetyk z Morza Martwego, ale to jest mydło wykonane tylko z oleju z oliwek, z pierwszego tłoczenia. Do dziś jest tutaj mnóstwo ludzi w Palestynie, którzy kąpią się tylko i wyłącznie w tym mydle. Poza tym, do czego jest bardzo dobre? Bardzo fajnie usuwa plamy z ubrań. Są też takie magiczne maseczki z tą gliną z Morza Martwego. To jest taka maska intensywnie działająca. I ją ściągamy tylko przy pomocy magnezu.
I to jest ta maseczka Kleopatry właśnie.
Nakładamy tą glinkę na twarz.
Glinka, około 15 minut, 20, potem ściągamy ją magnezem.
I się nie poznajemy w lustrze.
I się nie poznajemy.
What's that?
Magic.
Wygląda jak błoto.
Okay, okay, you can go ahead.
Ale to magia podobna.
You just put it in the face, just easy, just like that.
Nice makeup.
Yes, exactly. From 40 years, you get 20 years younger. 5 minutes.
5 minut.
Take a look.
Wow. Nie wiem, kim jesteś, masz 20 lat.
Always in Poland, very beautiful skin. Not too much wrinkle.
Polki mają najpiękniejszą
skórę. So you need to take care of yourself.
Kiedyś była grupa z Polski i jeden z przewodników mówi, proszę kupujcie kosmetyki z morza. Pani Ewa, rocznik 912, a proszę zobaczyć. Dobrze się trzyma.
Baby, I'm coming back home.
Over My Head i piosenkarz z Izraela Asaf Avidan. To jest program Jedyne takie miejsce.
Właściwie to wszędzie w Ziemi Świętej można odnaleźć jedyne w swoim rodzaju miejsca. W Betlejem na przykład są jedyne w swoim rodzaju sklepy dla Polaków, w których spotkaliśmy właścicieli Roniego i Jurka.
O, tu widzę, polska flaga wiśni na sklepie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
How are you?
To jest Jurek.
Dobrze?
Wszystko dobrze.
Cześć Jurek.
Cześć Jurek.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystko dobrze?
Dobrze,
bardzo
dziękujemy.
Dobrze.
Bardzo dobrze. A u ciebie?
No. Pół na pół.
Pół na pół.
Pół to no, taniej byś Biedronka.
Taniej niż w Biedronce.
Tak.
To
kupujmy. Welcome.
Skąd on zna tak dobrze polski? Dużo turystów? Czy?
Dużo turystów uczy się. Przecież oni się szybko uczą tutaj.
Kto sprzedać to muszę?
Reklama Śwignią Hanmur.
Baranek. Kto puścił? Jurek, puściłeś baranka kultu?
Lubisz kult, Jurek?
Do you know what the song
what
is about?
What the song is about? No.
Polską
Your
muzykę.
Favorite song? Polish yes. song? Tak? Jak się masz, kochanie?
Kochanie, czyli Habibi.
Habibi, jak się
Habibi,
masz?
Habibi, jak się masz?
Jak się masz, kochanie, jak się masz?
This is for you, because you gave me duża buźka.
Duża buźka.
Duża buźka.
Duża buźka, Jurek.
Dostałeś.
Tak.
Dostałeś, powiedz co dostałeś.
Dostałem korkociąg do wina z klasztoru Kremizan.
Brawo ty. Torba jest z Biedronki jeszcze. Ale uwaga, jest jeszcze zdjęcie pary prezydenckiej.
No właśnie, ja mam cały czas w tym zdjęciu mówię.
Tam, państwo Dudowie, wita was w Betlejem Roni z rodziną.
Roni z rodziną jest właścicielem tego sklepu.
Polskie Radio, dzień dobry, Roni.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotkałeś prezydenta.
No tak, dobry prezydenta.
Dobry prezydenta.
No. I co mówił tutaj, jak przyszedł do ciebie?
That we are happy, we are in
powiedział, że jest szczęśliwy w Betlejem. My też powiedzieliśmy, że jesteśmy szczęśliwi z tego, że przyjechał do swojej drugiej ojczyzny.
My child, Victor,
mój syn Wiktor dał prezydentowi figurkę Dzieciątka Jezus z Betlejem.
Ten sklep mój dziadek otworzył 85 lat temu. Ojciec Wiktor, drugie pokolenie, ja trzecie pokolenie i będzie Wiktor, czwarte pokolenie. I tutaj jest znany sklep dla Polaków. Dlaczego cię was bardzo kocham?
Dobrze mówisz, dobrze
bardzo
mówisz.
Nie bardzo mówię.
Czyli tu się nauczyłeś mówić po polsku, tak, nie tak, byłeś tak. w Polsce.
Nie, nie, nie. Ja byłem 7 dni tylko dla koncertów, ja śpiewałem dla papieża.
O, no. Czy jesteś chrześcijaninem?
Jestem dumnym palestyńskim katolikiem z Betlejem. I mój sklep imię Biedronka.
Tak.
Mnie jak Biedronka w Poland, to jest inny Biedronka. Mhm. Tutaj jest taniej niż Biedronce.
Już byliśmy w jednym sklepie, gdzie było taniej niż w Biedronce.
Tak, bo tutaj...
I okazało się dwa razy drożej.
Z pamiątkami nie.
Nie.
No tutaj jest z pamiątkami sklep.
Jak słychać, w Betlejem można się bez problemu dogadać po polsku. Przypominam, jesteśmy dziś w specjalnym wydaniu programu Jedyne takie miejsce w Ziemi Świętej.
A po godzinie 14 w drugiej części audycji odwiedzimy m.in. Nazaret...
Domy Polskiej Sióstr Elżbietanek w Jerozolimie.
Pójdziemy na zakupy na arabski bazar i dowiemy się, co jadają w Ziemi Świętej chrześcijanie podczas świąt Wielkiej Nocy.
Do usłyszenia w takim razie proszę być z nami po godzinie 14. Monika Tarka
i Robert Kilen.
On croit qu'on peut tout dire, comprendre pourquoi. On voit dans un sourire tes promesses de là-bas. Un jour je t'avais dit, mais tu entendais quoi? Ce que tu as compris n'est pas ce que tu crois. J'ai dû rêver ma vie plus fort à chaque fois. Ne pas laisser l'envie filer entre mes doigts. Toujours recommencer, prêt à tout pour séduire, pour me faire aimer. Des meilleurs comme des pires, pour traverser le vide. Y en a qui ont la foi, qui suivent le guide, spiritueux ou pas. Moi j'ai voulu fuir, chercher ce qui n'est pas. Ma folie m'étourdit, dans n'importe quel drap. J'ai aimé à vomir, à vouloir en mourir. Mais à en mourir pas. des projets d'avenir. J'en ai eu, qu'est-ce que tu crois? Des mots doux, des soupirs qu'on faisait glisser sur moi. Des bitures, des fous rires, des veux-tu en voilà. Des adieux qui déchirent et des bonsoirs, ça va. Toujours je voulais fuir, chercher ce qui n'est pas, m'allonger, m'éblouir dans n'importe quel bras. J'aimais à vomir, à vouloir en mourir, mais à en mourir pas. J'ai voulu fuir, chercher ce qui n'est pas, me cacher, me blottir dans n'importe quel bras. J'ai aimé à vomir, à vouloir en mourir, mais à en mourir pas.